12. rocznicę zamachu smoleńskiego dziennikarka Ewa Stankiewicz wygłosiła przemówienie, w którym zaapelowała o podjęcie wymiernych działań i ukaranie winnych, a także powiązała z katastrofą smoleńską śmierć Huberta Gąsiora, sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie, oraz Marka Pasionka, zastępcy prokuratora generalnego. Czy ich śmierć rzeczywiście ma związek ze Smoleńskiem? Nad tym będziemy się zastanawiać w programie, a w drugiej części porozmawiamy o aferze Wirecard i powiązaniach byłej kanclerz Niemiec Angeli Merkel z tym skandalem. Idź pod prąd na żywo, Magdalena Fałek, zapraszam. A ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd. Witam serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa bardzo serdecznie.
A także redaktor Cezary Kłosowicz na Łączach. Witam.
Dzień dobry.
I na początek pokażemy wam fragment z przemówienia Ewy Stankiewicz z wybranymi wypowiedziami.
Szanowni Państwo, 12 lat temu Polska została zaatakowana przez putinowską Rosję. Rosyjski agresor wcześniej zaatakował Czeczenię i Gruzję, a później Ukrainę i Syrię. Mamy do czynienia z zamachem na państwo polskie. Od 12 lat domagamy się osądzenia winnych i naprawy luk w systemie bezpieczeństwa państwa, tych, które umożliwiły zamach. Smoleńsk wciąż jest nieodrobioną lekcją. Niezbędne działania nie zostały podjęte. Jak to możliwe? Brak raportu na czas, brak zbadania łańcucha decyzyjnego, który doprowadził do zamachu, pod kątem słabych miejsc systemu bezpieczeństwa państwa, zablokowanie przesłuchań świadków, brak efektywnego śledztwa prokuratury, postawienia zarzutów i osądzenia zamachowców lub ich współpracowników, to realne zagrożenie dla państwa polskiego. Gdzie jest rozliczenie Donalda Tuska za rozdzielenie wizyt i oddanie śledztwa w ręce Putina? Samą narracją nie załatwi się sprawy. Potrzebne są działania. Gdyby właściwie zareagować na Smoleńsk, może nie doszłoby do ataku na Ukrainę. Nie potrzebujemy przemówień, zapewnień, obietnic i mnożenia tysięcy stron niekończących się postępowań, które unikają zajęcia się najważniejszymi kwestiami. Przestańcie mówić o ujawnieniu prawdy po 12 latach. Od państwowych instytucji wymagamy profesjonalnego udokumentowania tej prawdy, zbadania łańcucha decyzji, naprawy tego, co zawiodło i odsunięcia ludzi, którzy są współwinni oraz do dziś sabotują postępowanie w tej sprawie. Chcemy być pewni, że tak zwany seryjny samobójca opuścił Polskę. Dlaczego nagle zmarł młody sędzia Hubert Gąsior w styczniu 2021, miesiąc po opublikowaniu wyroku, jedyny sędzia, który wydał wyrok skazujący w sprawie Smoleńska, zwłaszcza teraz, kiedy nasz rząd pełni bardzo ważną rolę w walce z rosyjskim najeźdźcą na Ukrainę, powinniśmy zadbać o budowę suwerennych wewnętrznych służb państwa i wykonać podstawową robotę w wyniku zamachu na polskiego prezydenta, którą każde szanujące się państwo wykonałoby w ciągu kilku miesięcy. Oczekujemy skuteczności. Oceniamy po owocach.
To było przemówienie wygłoszone w 12. rocznicę zamachu smoleńskiego pod pomnikiem ofiar na placu Piłsudskiego w Warszawie. I właśnie Ewa Stankiewicz mówiła o śmierci sędziego Gąsiora, a także prokuratora Marka Pasionka. I czy ich śmierć jest powiązana ze sprawą smoleńską?
No, kiedy Jarosław Kaczyński powiedział, że za mniej więcej 20 dni ogłosi prawdę o Smoleńsku, bo to się stało po dwóch wypowiedziach. Jeden amerykański analityk przypomniał sprawę Smoleńska przy okazji wojny Putina, gdy zaatakował Ukrainę i morduje kobiety, cywilów, dzieci i tak dalej. A potem prezydent Zełenski odwołał się do Smoleńska, pokazując tu analogię. Wtedy właśnie wrócił do Smoleńska Jarosław Kaczyński i zapowiedział, że 10 kwietnia, czyli mniej więcej za 20 dni, już nie pamiętam dokładnie, około, no to już Polacy poznają prawdę i tak dalej. Nie? Ja już wtedy powiedziałem, że zaraz. Takie uprzedzenie zbrodniarzy, zarówno po stronie rosyjskiej, zleceniodawców Putina i innych, jak też i zdrajców, zbrodniarzy po stronie polskiej, jest czymś skandalicznym. Przecież to daje im czas na ewentualną ucieczkę, jeśli już byłby spalony jakiś zbrodniarz po stronie polskiej. Daje czas na kampanię zniesławiającą. No i najgorsze, oczywiście tam różne jeszcze są możliwe działania, daje czas na zastraszanie, na usunięcie ludzi, którzy mogliby coś zrobić. To ja to mówiłem no 3 tygodnie temu, mniej więcej w tym studio, nie? No i zaraz potem dowiadujemy się o śmierci głównego prokuratora, który zajmował się Smoleńskiem, prokuratora Pasionka. No to zobaczcie, ja tu powiedziałem, od razu wyraziłem też zdziwienie i chciałem znać przyczyny śmierci tego stosunkowo młodego, bo w moim wieku prawie, że 61 lat człowieka. No a tu Ewa jeszcze dodaje sędziego Gąsiora, że to jeszcze, zdaje się, młodszy człowiek. Po wydaniu wyroku skazującego w jakimś tam odpryskowej sprawie związanej ze Smoleńskiem, no nagle umiera, nie? Także powiązanie tych rzeczy dla człowieka, który przeżył tamte chwile, kiedy coraz ktoś umierał. Przypominam, że tu najpierw mamy do czynienia ze śmiercią prawie setki ludzi ze wszystkich dziedzin społecznych, nie? I polityków, generałów najwięcej umiera, no prezydent na wychodźstwie i ten urzędujący i tak dalej, działacze Solidarności, także duchowni, tu wspomnę protestanta, który był w tym samolocie, pastora Adama Pilcha, który też zginął rozerwany przez rosyjską bombę nad Smoleńskiem i potem mamy właśnie ten okres, o którym mówię, że nagle giną ludzie związani. Miał go zastąpić pastor Mieczysław Cieślar, też luteranin, jechał w sprawie pogrzebu, no i zginął w wypadku, nie? Także 18 kwietnia, czyli praktycznie tydzień po zamachu smoleńskim i potem takich osób było kilkadziesiąt, których no, zamordowała Rosja, bo tak trzeba powiedzieć, lub ich odpowiednicy czy współpracownicy w polskich, no tam z polskim to wiecie, tak jak LWP, no polskojęzycznych służbach specjalnych, nie? No i do dzisiaj zobaczcie, ten ciąg zbrodni trwa, stąd jest ten strach, żeby nie ruszać Smoleńska. Wielu ludzi mówi, tego tematu nie ruszaj, nie? I Ewa Stankiewicz, no jest jedną z niewielu osób, które tak jasno mówią. Bardzo ci, Ewa, dziękuję za to przemówienie, mimo że tam od latśmy się nie widzieli, ale te miesiące, czy nawet to, nie wiem, rok, czy więcej, które spędziliśmy, 2011 rok tam na krakowskim Przedmieściu, w różnych miejscach w Polsce, to widać, że po tych 11 latach od tamtego czasu dalej mówimy to samo, dalej myślimy podobnie i dalej żądamy wykrycia i ukarania sprawców przynajmniej po polskiej stronie. A tutaj dalej giną ludzie, którzy się tym zajmują.
Redaktor Kłosowicz.
Oczywiście nie wiemy, jakie były tak na pewno powody śmierci. Możemy się domyślać. Natomiast mogę nawiązać do przemówienia pani Ewy Stankiewicz sprzed roku, kiedy ona przywoływała słowa prezesa IPN Janusza Kurtyki. Wołała wtedy do prezydenta, do premiera i do prezesa PiSu Kaczyńskiego. Przed śmiercią prezes IPN Janusz Kurtyka ostrzegał: demontaż państwa już się skończył, teraz zaczną znikać ludzie. Czy w kwestii bezpieczeństwa zmontowaliście państwo w stopniu wystarczającym, żeby zabezpieczyć nas w przyszłości? No i wygląda na to, że ten proces niestety ciągle trwa, bo ani tamtych śmierci nie wyjaśniliśmy, śmierci w Smoleńsku czy nad Smoleńskiem, wielu śmierci po Smoleńsku i teraz są kolejne, które się do tego dokładają. Niestety nie wygląda na to, żebyśmy się szybko dowiedzieli, przynajmniej dowiedzieli w sposób taki no, wskazujący przez państwowe organa przyczyny czy winy, jakie były przyczyny i jaka jest prawda.
Ewa Stankiewicz też wprost atakuje pisowską prokuraturę, na której czele stoi Zbigniew Ziobro. Zacytuję, brak efektywnego śledztwa prokuratury. To się nazywa sabotaż inaczej, nie? No bo nieefektywne śledztwo przez no, kilkanaście lat już, no to to jest ewidentny sabotaż prokuratury. Tak mówi Ewa Stankiewicz. Brak postawienia zarzutów i no, osądzenia, no to już jest sprawa sądu. Ale zarzuty to stawia prokuratura. Blokuje śledztwo, mówi Ewa Stankiewicz, i nie stawia zarzutu mordercom. No to jest przecież państwo PiS, a nie jakieś, wiecie, no Platforma nie rządzi, PSL nie rządzi. No w momencie tak postawionych zarzutów przez osobę, która no, jest jedną z prominentnych osób upamiętniających i domagających się prawdy o Smoleńsku, powinno zaraz spowodować konferencję prasową, na której minister Ziobro, prokurator generalny, od razu by się tłumaczył z tego powodu, a wolni dziennikarze, których w Polsce jest jak na lekarstwo, większość telewizji idzie pod prąd, nie? Już by go tam niszczyli pytaniami, a zaraz potem byłaby dymisja. A u nas co? To przemówienie, nie wiem, czy ktoś oprócz nas, Czarku, może ty wiesz, czy ktoś się zajął z mediów ogólnopolskich tym przemówieniem?
Nie słyszałem żadnego echa. Wczoraj głośno było w mediach tych państwowych o raporcie, znaczy o ogłoszeniu raportu i w Radiu Polskim no, cały dzień co chwilę powtarzane były różne słowa Antoniego Macierewicza i wiadomości TVP, ponoć połowę prawie przeznaczyły na to swojego czasu. Natomiast o tej, żeby ktoś wspomniał o Ewie Stankiewicz, to nie słyszałem.
To tylko tak podsumuję, to znaczy, że to wczoraj to było bicie piany i niespecjalnie zagrażało, jeśli nawet towarzysz Kurski, mówisz połowę wiadomości, przeznaczył na to, a to, co powiedziała Ewa Stankiewicz, rzeczywiście zagraża systemowi, dlatego o tym mówi, tylko idź pod prąd.
Widać po tym, jak się zachowują polskie władze. No, Antoni Macierewicz ogłosił, że to był zamach spowodowany przez Rosjan. No tak de facto z jego wypowiedzi wynika. Za chwilę po południu konferencję miał premier Morawiecki po spotkaniu z premierem Belgii i nie powiedział ani słowa o Smoleńsku. No to widać, że to nie będzie wyjaśniania na serio.
No właśnie. Czemu do tej pory nie słychać o Smoleńsku w zagranicznych mediach? No jeżeli to był, wiemy, że to był zamach, to czemu jakby media zagraniczne się tym nie zajęły i czemu Polska nie stara się bardziej upublicznić tego?
No tak, tu jest wiele aspektów poruszyłaś. No, zacznę od tego ostatniego, dlaczego Polska nie stara się upublicznić. Przecież pamiętamy na przykład wojnę PiSu z Izraelem. Nie? Tam najpierw o IPN i różne takie rzeczy, o tę nowelizację ustawy. I później kilka odsłon tej wojenki. No to wtedy i polscy dyplomaci otrzymali odpowiednie zalecenia, żeby tam się wypowiadać w odpowiednim duchu. Wykupywano nawet, zdaje się, całe strony periodyków zachodnich, gazet, takich najbardziej poczytnych, tak jak już do tego porozumienia z Izraelem doszło. Nie? Zobaczcie, to jest przecież ile tam, 2018 czy 2019 rok, już nie pamiętam, Znaczy na pewno wojna się zaczęła z Izraelem w 2018, na początku zaraz, ale nie pamiętam kiedy było, ale chyba w jesieni 18 roku, już zakończenie tej wojny i wykupywano całe stronice w mediach zachodnich, żeby poinformować świat, że tutaj Polska jest dobra, że już ma tam te relacje naprawione. Podobnie konflikt z Unią Europejską, też tutaj placówki dyplomatyczne realizują pewne misje i tak dalej, i tak dalej. Dalej można by to pokazywać. A tu zobaczcie, największa zbrodnia, można powiedzieć, taka na elicie w historii Polski, bo Katyń, no to jest w skali o wiele większa zbrodnia, ale to jest zbrodnia z czasu wojny i na urzędnikach, oficerach, których Rosja, Sowiety wzięły do niewoli, bestialsko zamordowała. Tu mamy czas pokoju, mamy Polskę w NATO, a ginie najwięcej generałów, najwięcej przedstawicieli polskich elit, najwyższych urzędników państwowych w dziejach całej historii Polski i przechodzimy nad tym jak nad drugim śniadaniem. Jak nad drugim śniadaniem. No Czarek mówi, że jest konferencja prasowa premiera i nikt nic nie mówi. To jest skandal, to jest sabotaż, nie wiemy kogo. Czy to Kaczyński, że tak powiem, tak to wyreżyserował? Troszkę wątpię, bo wątpię w jego takie aż możliwości, nie? Bardziej bym się skłaniał, pani redaktor Hania Szen wczoraj mówiła o tym, że to jest jakieś dziadostwo, jakaś niekompetencja. No ale to by znaczyło, że Kaczyński został sam. I praktycznie nawet na angielski tego raportu nie umieją przetłumaczyć. Zobaczcie, nie ma depeszy papu, nie ma skandalu dyplomatycznego, nie ma wyrzucenia ambasadora Rosji, nie? No bo już teraz wiemy i Kaczyński mówi, że to Putin zabił, no a Rosja rezyduje. Tam bracia Karnoscy przecież niedawno gościli ambasadora Rosji i tam im antyukraińskie różne treści tam, że tak powiem, nawijał, nie? Podobno nawet zapłacił, nie? Tak, zobaczcie, no to co to jest? Co to za państwo, gdzie PiS nas oszukuje? Czy ktoś w PiSie nas poważnie oszukuje? No nie wiemy kto, nie? No przecież nie mamy tam, jak to się mówi, swoich ludzi w PiSie, nie? Ale ktoś tu robi Polaków bambuko. Ogłoszenie, że Ruscy zabili prezydenta, generałów i całą polską elitę i tak jakby przejść następną stronę w gazecie. Nikt nic nie robi. Nic się nie zmieniło, nic się nie dzieje. No to są jaja jakieś.
Premier Morawiecki dopiero dzisiaj rano podczas wizyty w Żabiej Woli, czy odniósł to do tego, no powiedział, że raport pokazał, jak przebiegała ta katastrofa i że teraz liczy na to, że prokuratura nie tylko weźmie te wnioski i je skonsoliduje i jednocześnie przedstawi w całościowej wersji ze swojej strony, ale także doprowadzi wreszcie do odpowiednich aktów oskarżenia.
No dobrze, że jeszcze do Pcimia nie pojechał z tym obwieszczeniem tej sprawy, nie?
No jest ponowna zapowiedź, że będzie to jeszcze poruszane też na forum międzynarodowym i przed odpowiednimi trybunałami, ale nie powiedział szczegółów.
Albo i nie będzie, nie? No tyle tylko wiemy. Zapytałeś, dlaczego jest ta zmowa milczenia? I tu myślę, że trzeba postawić pytanie, które wtedy też stawialiśmy w 2010 roku. Pamiętam, pod Wawelem często pojawiały się, nawet zdjęcie było widać pod prąd, że jesteśmy sami. Gdzie są Stany Zjednoczone? Gdzie są nasi sojusznicy z NATO? No wtedy nie było dowodu, ktoś powie. No i jeszcze ekipa Tuska i Pawlaka tam próbowali, że to nie wojskowy samolot, chociaż wojskowy, nie? Czyli żeby nie zrobić, że wojskowy samolot NATO został zestrzelony, zniszczony przez kacapa, no to się zrobiło z tego lot cywilny, no różne takie tego. No ale teraz już wiemy, że naszych generałów, naszego prezydenta zabił Putin. No to gdzie jest NATO? A ten raport mamy już tam mniej więcej ze 2 lata. Przecież był Biden. To zobaczcie. Biden opowiadał nam bajki o bolku i lolku, nie? tak to pieszczotliwie na te różne historie z obalenia komuny nazywam, bo wspomniał i Kremówki, i Jana Pawła, i Wałęsę, nie? Czyli tu jak ktoś chce więcej, to zapraszam na film Gdzie jest teczka JP2, można na playliście na naszym kanale znaleźć, czy artykuł sprzed tam, nie wiem, już 17 czy iluś lat, który wtedy napisałem, no i zobaczcie, jest polski prezydent, są polscy tam przedstawiciele, no są rozmowy z prezydentem Bidenem, gdzie została poruszona przez stronę polską sprawa smoleńska. No nie. No i teraz pytanie. Czy to strona polska nie chce poruszać tej sprawy? I to jest zdrada. Czy nie może? Czyli strona amerykańska mówi, że nie wolno wam teraz. Ja nie wiem. Nie wiem, jak jest. Stawiam te pytania. No bo jeśli to strona polska nie chce, no to znaczy, że mamy ruskich zdrajców u władzy. Jeśli z kolei to amerykańska strona nie chce, to znaczy, że gwarancje NATO no nie za bardzo działają. Nie? No i ja nie wiem. A chciałbym wiedzieć. Czarek, ty masz jakiś pomysł?
Mi się przypomina, że w różnych sprawach nie oglądali się na to, czy Amerykanie pozwalają, czy nie, tylko rozpoczynali różne rzeczy i potem musieli się wycofywać czasami. Także nie wiem, czy aż tak się by oglądali na to, gdyby faktycznie chcieli tę sprawę poruszyć.
Czyli stawiasz, że mamy ruskich zdrajców u władzy.
Może przypomnę znowu sprzed roku pani Ewy Stankiewicz fragment przemówienia. Na czele podkomisji stoi pozbawiony kompetencji i umiejętności organizacyjnych amator, który od roku zwodzi w kwestii dostarczenia państwu polskiemu raportu końcowego. Podkomisji nie przeprowadzono wielu koniecznych badań. Po 5 latach, odkąd Antoni Macierewicz otrzymał wszystkie narzędzia. Jak chcecie zagwarantować Polsce elementarny poziom prac, skoro przewodniczący podkomisji nie ma żadnych kompetencji w kwestii badania? Tak oceniła to Ewa Stankiewicz. No, jeśli jej ocena jest prawdziwa, no to znaczy, że to wszystko jest jakiś tylko teatr i nikt tam nie ma zamiaru faktycznie wyjaśniać i pociągać do odpowiedzialności kogokolwiek.
No jak usłyszałem, że teraz do końca roku może prokuratura zajrzy do tego raportu. Nie, oczywiście drwię sobie, mam nadzieję, że rozumiecie, ale no każdy się spodziewał wtedy, jak Jarosław Kaczyński powiedział mniej więcej 3 tygodnie temu, że tu wrócimy, powiemy prawdę, Rosja i tak dalej, że to od razu będą aresztowania, za dupę, prokurator, jakieś przesłuchania, komisja sejmowa, no coś się będzie działo wielkiego, nie? No tak sobie wyobrażaliśmy, a nie, że wyjdzie Macierewicz, godzinkę pogada, pogoni dziennikarzy i koniec, i później przechodzimy do porządku dziennego na tym. A tu teraz znowu się zaczyna ta zabawa w ciuciu babkę, że może za rok coś się wydarzy. Nie wiemy co, tylko może coś za rok zrobi prokuratura. Nie? Teraz taki jest komunikat, czyli widać, że Kaczyński nie chce. Tak naprawdę, bo tak jak powiedziałeś, w przypadku wojny z Żydami, Ameryka tam, wiecie, zgrzytała zębami, wysyłała różne noty jawne i niejawne, a ekipa Ziobry, ekipa Jakiego, no czyli przecież to Kaczyński też bierze za to odpowiedzialność, ten Morawiecki też dolewał do ognia, mówił o współsprawcach, pamiętacie to wszystko, nie? No to wtedy mogli robić przeciwko Stanom Zjednoczonym wojnę, nie? A teraz niby nie mogą powiedzieć prawdy o Smoleńsku. Nie trzyma się to, nie trzyma się to. No jeszcze można założyć, że przecież no najbliższym sojusznikiem Ukrainy są właśnie Stany Zjednoczone, nie? A to Zełenski na forum tym dyplomatycznym sprawę Smoleńska wyciągnął, nie? No to teraz wystarczyło tylko dołożyć się, tak, tak, prosimy o interwencję NATO, bo tu Polska została zaatakowana, no proste jak 2 razy 2. A strona polska za rok. Za rok się coś zobaczy, może jeszcze jeden pomnik wam zrobimy.
Czy po tym, co się dzieje, a w zasadzie można powiedzieć, że raczej nic się nie dzieje, czy Polacy mogą mieć nadzieję na to, że winni zostaną ukarani, że zostanie zaprowadzona sprawiedliwość?
No, że tak powiem, ostatecznie sprawiedliwość tam kiedyś będzie wymierzona. Natomiast na sprawiedliwość ze strony państwa polskiego, zarządu Prawa i Sprawiedliwości ja bym nie liczył.
No cóż, cóż dodać?
Ewa Stankiewicz stawia również tezę, że gdyby właściwie zareagować na Smoleńsk, może nie doszłoby do ataku na Ukrainę. I czy rzeczywiście odpowiednia reakcja na katastrofę smoleńską mogłaby powstrzymać Putina?
No tak, to właśnie wtedy trzeba było, tylko że to nie wina ekipy pisowskiej, bo to nie ona rządziła, to trzeba jasno powiedzieć, to ekipa Platformy i PSL właśnie, można powiedzieć, przynajmniej swoimi ustępstwami, bo nie znamy jeszcze dowodów, bo tu ten raport o tym nie mówi, tylko mówi, że no pewnie tak było, ale nie, nic nie wiadomo. Prokuratura nic nie zrobiła w tym sensie, jak Ewa mówi, torpeduje śledztwo i nie stawia zarzutów, czyli tu nie wiemy, kto odpowiadał za ten remont. Znaczy, no my wiemy, ale prokuratura nie wie, nie? Znaczy, bo to przecież we wszystkich tam periodykach tamtych czasów było podawane nazwiska i tak dalej, ale ci ludzie bezkarnie tam sobie funkcjonują, tam chyba tylko pana arabskiego, nie? Tam wzięli za dupę i tyle.
Właśnie sędzia Hubert Gąsz.
No i już nie żyje, nie? No także widać, jak to wygląda. Stąd tutaj, gdyby była właściwa reakcja państwa polskiego, ale to oznacza, że po 89 roku nie mamy żadnego państwa polskiego. Mamy jakąś matrioszkę, wiecie. Matrioszka, no to takie te lalki, nie, jedna w drugiej i tak dalej. Tu wygląda, że to polski rząd, a w środku ruskie otwierasz, a tam ruskie na każdym pokładzie i tak dalej, nie? Czyli wtedy Tusk i Komorowski za to bezpośrednio odpowiadali i Pawlak jako ich koalicjant, można tak powiedzieć, że na to nie zostało uruchomione. Nie? Ktoś powie, no ale może NATO nie chciało, może Obama robił reset, może Makrela, no to już wiemy, że teraz na sztywno współpracuje z gangsterami Putina, to już teraz nawet niemieckie media o tym donoszą, no to może jeszcze tam później ten wątek rozwiniemy. No ale co to obchodziło wolnych Polaków? No powinni zgłosić, jesteśmy w NATO, nasz samolot został zaatakowany przez Rosję, zgłaszamy to na forum NATO, no już niech tam sobie robią co chcą, albo niech się to okaże, że to jest papierowy sojusz, to przynajmniej będziemy wiedzieli, co z nami, nie? Że trzeba czy budować swoją armię, czy tutaj już paktować jakiś pokój z kim innym i tak dalej. A tak, ufamy gwarancjom, których być może nie ma, nie? No ale to zrobili zdrajcy z tamtych czasów, nie? No ale teraz mamy już rok 2022, mamy raport, mamy dowód. Gdzie jest postawienie tej sprawy na forum NATO? Bo już wiemy, że samolot NATO został strącony przez Putina. Gdzie jest to pokazane na forum NATO? Na świętego nigdy.
Redaktor Cezary.
I to już jest wina PiSu, a nie Komorowskiego czy Tuska.
Zobaczcie, jak teraz prezydent Zełenski zabiega o wsparcie międzynarodowe. Codziennie chyba występuje w kolejnym parlamencie kolejnego państwa i jeszcze udziela wywiadów do różnych mediów, to jest codziennie powtarzane, no to mniej więcej, co najmniej tak powinno być robione właśnie z tym raportem, czy generalnie ze sprawą zamachu smoleńskiego. I to już dawno, dawno temu, tak jak mówiła Ewa Stankiewicz, gdyby zareagowano odpowiednio na ten zamach smoleński od razu, no to nie byłoby tych następnych, nie byłoby pewnie ataku na Ukrainę w 2014 roku. Gdyby, zresztą nie tylko to, no, ale gdyby wcześniej zareagował cały Zachód odpowiednio na atak na Gruzję, no to też pewnie nie byłoby dalszych kroków. No, Putin przed siłą by się wycofał, no ale że tu Zachód mu pozwalał, czy NATO, czy jak to tam, jak ten zbiór będziemy określać, cofał się, czy resetował, ustępował, no to szedł dalej i robił co tam sobie żywnie mu się spodobało, aż do teraz tej już wielkiej wojny na Ukrainie.
No tu jeszcze sprawa amerykańskich wojsk też jest dość, myślę, symptomatyczna. Tak, bardzo się cieszymy, że tych wojsk jest dosyć sporo. Nie? Oczywiście powinno być więcej, powinny być te systemy nowoczesnej ochrony, tak zwane te patrioty albo żelazna kopuła, no czy tam amerykański, czy izraelski. No a tego nie ma, to ciągle jest gdzieś w planach. Znaczy trochę patriotów podobno tam przyjechało, no ale to nie wystarczy na całą Polskę. Ale jest jeden szkopuł. To są wszystko wojska tymczasowe. Czyli one dziś są, jutro praktycznie mogą nie być. Nie? Szczególnie, że no tam jednym z komponentów jest ta 82. chyba brygada jakaś desantowa taka, no to ona się szybko w ciągu 24 godzin, że tak powiem, dostaje na miejsce walk, no i pewnie równie szybko albo i szybciej może się zwinąć, nie? Także tutaj widać, że polska strona nie doprowadziła i tu, czy, jakie oni mieli tam problemy, czy pod górę, czy z górki, to mnie nie obchodzi, tylko stwierdzam fakt. Był Trump, jest Biden i nie udało się stworzyć stałych baz amerykańskich w Polsce. To też jest wielki znak zapytania. W Niemczech są stałe bazy obok, a w Polsce nie ma. To powinien być, można powiedzieć, jeden z najbardziej żywotnych, kluczowych kierunków polskiej dyplomacji rządu PiS-u. A tak, no oni tam mówią, Fort Trump i tak dalej, no świat się śmieje z tego, a baz stałych dalej nie ma.
Kończy się tylko na mnie.
Absolutnie, to teraz powinien być główny kierunek działań dyplomatycznych czy międzynarodowych, tak żeby doprowadzić do tego, żeby to Polska była głównym partnerem USA w Europie, a nie Niemcy. No, szczególnie teraz, jak widać postawę Niemiec wobec Rosji już w całej okazałości, no to powinno to być tym łatwiejsze do przeprowadzenia, ale no nie wiem, czy odpowiednie, z odpowiednią siłą działania są robione.
W temacie katastrofy smoleńskiej mam jeszcze pytania od was z poprzedniego programu, ale jeżeli byście mieli też pytania do tego, co teraz przed chwilą mówiliśmy, to zachęcam was do pisania na czacie i wysyłania na naszego maila kontakt@itspodprat.pl, więc zachęcamy do pisania pytań. No i tak, są głosy o Macierewiczu. Ela Adamowska. Komisja Macierewicza, w której nie było ani jednego eksperta od katastrof lotniczych i nikt z tej komisji nie badał w Smoleńsku wraku. To cyrk, nie raport.
No tutaj, wiecie, no to nie wina bezpośrednio Macierewicza, że nie ma wraku, bo to Putin najpierw wrak za zgodą Tuska i Komorowskiego ukradł, a potem zniszczył. No to tu troszeczkę tam, że tak powiem, nie ten adres. Też, że tam nie ma jakichś wielkich specjalistów czy coś, no to tam nie do końca jest prawda, bo z różnymi specjalistami Komisja Macierewicza współpracowała. Zresztą te wnioski, ekspertyzy, no to można zamówić w jakimś odpowiednim centrum badawczym, no i ten zamawiający wcale nie musi być profesorem tam, nie wiem, mechaniki czy jakichś innych specjalistycznych dziedzin, także ten zarzut uważam za nietrafiony w stosunku do tej komisji.
Mamy również komentarze dotyczące Kaczyńskiego. Kaczyński wodzi za nos Polaków, czy czegoś się obawia, a może trzyma haka?
No to jest właśnie pytanie, na które nie znamy odpowiedzi. Myśmy tu już po dojściu do władzy PiS-u mówili: Jarosławie, zerwij te więzy okrągłego stołu. Zerwij się ze smyczy, z ruskiej smyczy. Nie? Wywróć okrągły stół, tośmy tak nazywali. Polacy staną za tobą. Wtedy rzeczywiście była fala takiego już obrzydzenia do tych zakłamanych rządów Platformy i PSL-u i na tej fali PiS doszło do władzy. Mówiłem, zróbcie dwie rzeczy. Dajcie Polakom wolność i powiedzcie prawdę. Zobaczcie, że to są, o tu wezmę ukraiński Nowy Testament, to jest przesłanie Jezusa Chrystusa, tylko przeniesione na politykę. Dajcie Polakom wolność, tu mówiłem o wolności gospodarczej, zwiększenie tam wolności wolności słowa, ale głównie chodziło o wolność gospodarczą i powiedzcie Polakom prawdę o zależności od Moskwy, o tym kłamstwie okrągłego stołu, o tym, że komuna została obalona, flaszki zostały obalone przez Wałęsę i spółka, komuna ma się w najlepsze. Powiedzcie prawdę o księdzu Popiełuszce, powiedzcie prawdę o Smoleńsku, wtedy będziecie rządzić, wtedy Polska będzie szczęśliwa. A tak, wy rządzicie. To prawda. Jeszcze, chociaż chyba już niedługo. Ale Polacy są coraz bardziej zrozpaczeni. Już nie powiem nieszczęśliwi. Polacy są zrozpaczeni waszą dziadowską polityką. Nie ma wolności gospodarczej. Polskie firmy padają jedna po drugiej. Niedługo będziemy jak dziady z torbami chodzić po Europie. A prawdy, bo jeszcze liczyliśmy, że może prawdę o Smoleńsku powiecie. A prawdy na poziomie właśnie procesowym, jak nie było, tak nie ma.
Johnny Walker. Być może ta podkomisja nawet ma rację, ale co z tego dalej wynika?
No właśnie nic. No właśnie o to chodzi, że nic. A o to już zadbał PiS. Bo nie możemy tego zrzucić chyba na Platformę, nie? Chociaż może jacyś towarzysze Pereira i spółka obciążą Platformę tym, co robi teraz PiS.
A propos PiSu, jest ciekawy komentarz. Michał 2310. PiS w ten sposób, rozgrywając sprawę Smoleńska bez poparcia międzynarodowego, bardzo poważnie przyspiesza zemstę Rosji na Polsce za upominanie się o wyjaśnienie katastrofy i pomoc Ukrainie.
To jest takie straszenie, że jak nie będziemy siedzieć cicho, to Putin nas zje. Czy będziemy siedzieć cicho, czy nie, to Putin i tak chce nas zjeść, nie? Jak będziemy siedzieć cicho, to nas szybciej zje. A jak będziemy się stawiać, to może mu staniemy ością w tym kacapskim gardle. Tak właśnie jak postawiła się Ukraina i chwała jej za to.
Tadeusz Marszałek, to już pytania, komentarze z dzisiaj. Wszystko ma związek, a szczególnie takie zdarzenia śmierci, które przez niewiedzę, niechęć lub złą wolę okryte są tajemnicą. Krzysztof Książek, jedni mają haki na drugich, pan Kaczyński gra na swój elektorat, a biskupi pilnują wszystkiego.
A biskupi pilnują wszystkiego, to mi się szczególnie podoba, bo rzeczywiście kustoszami komunizmu i władzy Rosji w Polsce są polscy biskupi. To warto, żeby wreszcie do Polaków dotarło. To przecież nasi wieszczowie już to w XIX wieku odkryli. To słynne zdanie słowackiego: Polsko twa zguba w Rzymie. W Rzymie, w kościele katolickim Polsko twa zguba. To jego biskupi trzymają nas w kajdanach duchowej niewoli i politycznej zależności od Rosji. Zobaczcie porozumienie z 1950 roku. To nawet Watykan skarcił biskupów polskich za służenie Stalinowi. To wtedy z tym mordercą Stalinem biskupi polscy, także z prymasem tysiąclecia Wyszyńskim na czele, podpisali porozumienie, że będą pomagać wprowadzać w Polsce socjalizm i będą tępić żołnierzy jakich? Wyklętych przez kogo? Przez Kościół katolicki właśnie. Zobaczcie sobie zresztą film Wyklęty, to tam zobaczycie to, jak Lalek próbuje wziąć katolicki ślub. Ale biskup nie pozwala. No to właśnie o tym symbolicznie i później ten pusty kościół, czy bardziej jakaś kaplica, że już nie po drodze mu z biskupami katolickimi. Kiedy ta prawda dotrze do Polaków? Polscy biskupi katolicy to zdrajcy, to targowica, to i powstanie kościuszkowskie i wszystkie późniejsze powstania. Jak Polacy będą się buntować przeciwko carowi, ja, papież, pierwszy na Polaków klątwę rzucę. Co, wymyślam?
Uczcie się, Polacy, historii. Obecny papież się zachowuje dokładnie tak samo.
Słucham?
Obecny papież zachowuje się dokładnie tak samo, więc może w końcu ktoś uwierzy, że tamten też się mógł tak zachowywać.
Jeden z naszych widzów mówi, mam parking kościelny przed oknem w bloku. Pozdrawiam, Damian. papież łże, tak jak Putin, jak Cyryl z KGB, a parkingi pełne, tak jak były przed wojną ukraińską na Ukrainie, tak samo dzisiaj są pełne. Do Polaków to nie dociera, bo nie ma transmisji, po pierwsze. Nie? Te prawdy w ogóle są przez dziennikarzy, nocnikarzy, wszelkie autorytety zakłamywane albo zatajane, tak jak zresztą ze Smoleńskiem, widzicie, mamy. Nie? Także zdrada biskupów jest tak samo chroniona zmową milczenia przez media. I po drugie, nie ma alternatywy. Ci ludzie mówią, do kogo pójdziemy? No przecież my chcemy Boga, my poddani, noż to idziemy do księdza. A tam Putin albo diabeł na mszę dzwoni. No znacie to przysłowie.
Mamy również komentarz od Pawła Staśko. Pani Stankiewicz to odważna i charakterna kobieta.
No tak, to prawda. Ale tak mogła być jeszcze odważniejsza.
Teraz zaprosimy was na trailer filmu o akcji ratunkowej 62 sierot z Mariupola.
To pozwól, że powiem krótkie wprowadzenie. Teraz już wiemy, jak Putin morduje dzieci. Około 2000 dzieci, małych dzieci ukraińskich zostało zamordowanych przez Rosjan. Wiemy też, że około 100 tysięcy, zobaczcie skalę, 100 tysięcy dzieci ukraińskich zostało porwanych przez Putina w celu rusyfikacji lub jakichś innych gorszych celów. Tego do końca nie wiemy. A kiedy amerykańscy protestanci razem z polskimi protestantami i przy pomocy Ukraińców uratowali 62 dzieci z sierocińca w Mariupolu, tam gdzie jest, można powiedzieć, czarna dziura, jeśli chodzi o zbrodnie Putina, to wiecie, co polscy dziennikarze napisali? Kto porywa dzieci? Sekta! Amerykany! No, to teraz zapraszam na trailer.
Алло, вы меня слышите? Русские здесь, они все умрут. Я в ужасной позиции, не хочу умирать. Я не знаю, что делать.
Бегом!
Ну, я и тебя приезжай.
We were actually on the phone the other day with one of our prospective adoptee daughters. And it was right when the invasion happened, so we heard the machine gun fire begin in the background. The Russians have now leveled that town and they actually targeted the orphanage. So they were moved a little bit closer to the center of Ukraine, but the Russian army started approaching that area as well. So now they're being evacuated to the west of Ukraine.
When we've heard that there's a war in Ukraine, it was really shocking and unbelievable because I saw the city where I was born is getting bombed and exploded. So it's just kind of a surreal moment that's going on, and you just first you don't understand, you're shocked what's going on, and then the realization that there's a family, that there's our kids are here. We got a phone call actually, that's director of an orphanage. She asked, will you take all 60? In the middle of the night she called us, and then we said yes without even hesitation. We said yes.
No i teraz pytanie, jak te dwie sprawy się łączą. To, co udało się zrobić, ratując cały sierociniec z Mariupola, i to, co mówimy o Smoleńsku. Ruska agentura w Polsce jest nienaruszona. Ruska agentura w Polsce działa i kreuje opinię publiczną tak, jak chce. Mówiliśmy o Smoleńsku, a teraz o tej brawurowej akcji amerykańskich, polskich protestantów i Ukraińców z drugiej strony. Najpierw poruszyły źródła anonimowe, czyli tak zwana propaganda szeptana SB z tamtych czasów. To znamy, dzisiaj to już się robi w internecie. Że oto handel dziećmi w Kazimierzu Dolnym. Potem wchodzi narracja rosyjska do mediów głównego ścieku. A potem wchodzi, czy równolegle wchodzi polski mundur, policjant i prokurator. Nie pomagają tym dzieciom, ale starają się obrzydzić w oczach Polaków sojusz polsko-ukraińsko-amerykański. Starają się zniechęcić wszystkim, którzy chcą pomagać Ukrainie. Udało im się. Ale to nie jest jeszcze ostatnie słowo. Zapraszam na film o 13:00 w Wielki Poniedziałek. Zaproście swoje rodziny, przerwijcie wtedy rozmowy przy stołach, włączcie telewizję, idź pod prąd.
Zapraszamy do oglądania tego filmu już w najbliższy poniedziałek o 13:00. A my przechodzimy do kolejnego tematu. Już wspominaliśmy o nim wcześniej. Angela Merkel wiedziała, że Jan Marsalek, jeden z największych oszustów w historii niemieckiej gospodarki, ukrywa się w Moskwie i nie powiedziała tego. Nie ujawniła tego. I o czym to świadczy? Redaktor Cezary Kosowicz.
No, świadczy mniej więcej o tym samym, o czym świadczy rozwijanie projektów takich jak Nord Stream 2, że Niemcy i Rosja są sojusznikami i to bardzo bliskimi. Dużo się mówi o Orbanie, bo on to tak jakby tak głośniej może to bardziej pokazuje, ale Niemcy myślę, że dużo mocniej współpracują z Putinem nawet niż Węgry za Orbana. I to jest jeden przykład z tego, no 3 miliardy euro gdzieś tam wykradł i siedzi w Moskwie. Angela Merkel i inne służby ponoć też o tym wiedzą niemieckie i nic z tym nie robią, nic o tym nie mówią. Także widać, że ewidentnie musiało to być ukrywane po prostu świadomie.
No, widać też, że komunizm dalej bezkarnie działa, nie tylko w Polsce, co już omówiliśmy na przykładzie Smoleńska, ale nie tylko, ale też, że bardzo silne przyczółki ma na Zachodzie. Przykład niemiecki, gdzie wychowanka Stasi rządzi do spółki, można powiedzieć, ze swoim odpowiednikiem w Rosji, wychowankiem, oficerem KGB, mordercą z KGB, który szkolił właśnie Stasi, który szkolił terrorystów, którzy mordowali ludzi wolności na Zachodzie. Ci dwoje ludzi przez wiele lat, ostatnie można powiedzieć 20 lat, rządzą Europą, rządzą Azją i Europą, nie? Czyli Wschód i Zachód mają pod kontrolą. Przed takim scenariuszem właśnie Włodzimierz Bukowski wielokrotnie ostrzegał, że te systemy komunistyczny w Rosji się tak przypudrują, nie? Zdejmą mundury, odepną te tony orderów, wezmą krawaty, te garnitury od Armaniego, czy jak, nie wiem, nigdy nie widziałem, ale może kiedyś se dotknę, co to jest, czym to się różni od takiego jakiegoś polskiego, zwykłego z Bytomia czy z Wólczanki, no ale już tak mają, że zamienili te ordery, te szkaplerze, to wszystko i teraz udają demokratów, no to już jaki to demokrata, to widać sowiecką armię na Ukrainie i można zobaczyć, co oni tam wyprawiają, to wiecie, że to się nic nie zmieniło, że to są ci sami mordercy i z 17 i 20 roku, jak to tataństwo, tę dzicz ze wschodu przepędzaliśmy spod Warszawy, czy z czasu II wojny światowej, to się nie zmieniło. To są dalej, jak mówią Ukraińcy, orki Putina i tak jak to było wcześniej. No i tutaj żadnej jakiejś wielkiej zmiany nie ma. A po drugiej stronie, zobaczcie, kiedyś to tam jeszcze były wolne państwa, jeszcze była wolność słowa. Teraz ta pani Le Pen, co chce być tym prezydentem, ma już ruską pożyczkę, ale już ruskie metody stosuje. Na wiecu, jakimś tam spotkaniu, dziennikarz chciał ją zapytać. Tam, czy jej tam ochroniarz był jednocześnie wcześniej asystentem jakimś politycznym, czyli no jakieś tam pytanie, no tam trochę może kompromitujące, noż ale taka rola dziennikarzy. Noż to co się stało? Pod pachy po rusku capa z dziennikarza wyrzucili z konferencji prasowej, czyli widać, że ruskie metody już nie tylko, że tak powiem, się o nich mówi, ale się już robi w Europie Zachodniej. I teraz ten pasztet z makreli, no to widzicie, że tu jest uwiązanie na sztywno. Bo przecież ten, jak on się tam, Marsalek, czy jak
Jan
tam?
Jan Marsalek.
Marsalak, czy Marsal?
Marsalek.
Marsalek, nie? To z marszałek zrobiona, nie? Polskie nazwisko nawet ma. Marsalek ten, nie? To przecież wiadomo, że to jest współpracownik służb specjalnych. No nikt na 3 miliardy, jak buchnął, to by nie przeżył przecież tego, nie? To musi być na sztywno związany z Putinem. A zobaczcie, zarówno Makrela, jak i te nowe służby niemieckie go chroniły. I chronią. Noż to jak my mówimy, że to jest KGB i Stasi, no to siostrzane organizacje, które jedna w Rosji, druga w Niemczech ma decydujące wpływy, no to tam mówią, że przesadzamy. Noż to sobie weźcie ten kasus tych 3 miliardów, a tu jeszcze wątek chiński. A tu jeszcze wątek chiński. Pani Hania Shen na pewno nie jest zdziwiona, że akurat ten niemiecko-rosyjski tandem jest związany z Chinami, bo jak przedsiębiorcy niemieccy jechali do Chin, no to pani Merkel powiedziała, że firmę tego Marsalka macie tam promować, żeby więcej tam, domyślę, miliardów się ukradło, no. Tak, także tu się wszystko zamyka.
A to było już po pewnych niejasnych sprawach związanych z tą firmą, podejrzeniach, że może to być właśnie coś nie tak z tą firmą. A z ustaleń dziennika Bild wynika, że pan Marsalek nadal mieszka w Moskwie i jest tam, pozostaje pod opieką agentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa.
No to tak.
Redaktor Cezary Kłosowicz, chciałbyś coś dodać?
No, bym powtórzyć to samo. No to kolejny jasny przejaw tego, że Niemcy i Rosja ściśle współpracują i tutaj nie można powiedzieć tym, którzy proponują te sojusze z Niemcami przeciwko Rosji, że no to nie będzie, nie ma takiej możliwości. No. Dlatego dobrze, że mimo wszystko jakoś tam wybieramy tę Amerykę. No, na Amerykę nawet Bidena bardziej można liczyć niż na Niemcy zdecydowanie.
Szczególnie, że chcą nam jeszcze żydowską żelazną kopułę zagwarantować i oni będą nas przed ruskimi bronić tam z Berlina czy skądś. No to już jak ktoś takie głupoty uwierzy, to już nie. No na pewno
może
nie.
Jednak ten patrioty czy inne
to już może
pomagajmy, albo budujmy swoje.
Tak. Tu bardzo ciekawy wywiad z panią Julią Tymoszenko ukazał się w naszych... Tak, już chciałaś
właśnie,
też do tego
właśnie
nawiązać.
Chciałam do tego nawiązać, że właśnie pani Julia Tymoszenko, była premier Ukrainy, zwraca się do Niemiec. I mówi, jedno mogę powiedzieć Niemcom, bierzcie przykład z Polski. I jest to w kontekście właśnie tego, jak Polska udzieliła pomocy Ukrainie i jak, że Polacy dają swoje domy, żeby Ukraińcy mogli mieszkać, pomagają. Chciałabym nisko się pokłonić narodowi polskiemu w podziękowaniu za to, że przyjmuje nasze rodziny, za to, że udostępnia dla ukraińskich dzieci przedszkola i szkoły, za to, że daje pracę dorosłym. Nie ma innego państwa, które tak mocno wspierałoby Ukrainę.
Tak, no to jest znany motyw. Pięknie pani Julia mówi o Polakach, o znaczeniu tej nowej więzi, jaka się pojawiła między Polakami a Ukraińcami, że to nie jest tylko sojusz, to nie jest zachowanie humanitarne. To jest coś, co będą pewnie socjologowie i historycy badać, ale my się z tego bardzo cieszymy. Ale ja chciałem zwrócić na inny aspekt, na aspekt, powiedzmy, światowy, międzynarodowy. Pani Julia Tymoszenko powiedziała, skupmy teraz wszystkie siły, to na Twitterze też swoim podałem, bardzo będę wdzięczny, jakbyście teraz podali dalej tego tweeta. Można to znaleźć. Jak tam trzeba wpisać, żeby znaleźć mnie na Twitterze?
Małpa Paweł Chojewski.
To nie obrażaj mnie tak. No takie zwyczaje teraz wśród młodych, że wszystkich per małpa, no. No ale no wiecie, czasy się zmieniają. W każdym razie pani Julia Tymoszenko powiedziała, że żeby zjednoczyć wszystkie siły i pokonać źródło zła, to źródło zła ma na imię Federacja Rosyjska. Nie? No oni teraz, że tak powiem, mają z tymi orkami bezpośrednio do czynienia. Ja bym jednak jeszcze dopisał drugie państwo, które współtworzy. Oczywiście wiemy komunistyczne Chiny, ale to tam daleko, nie? Na zachodzie, ale tu w Europie. I pojawiają się głosy, że ze względu na bierną lub czynną postawę Rosji w wyhodowaniu Putina, to znaczy, czy, bo tam ktoś mówi, że Merkel to myślała, że Putin to jest tylko bandyta, a nie stratek, nie? A później, o patrz, przechytrzył mnie, jak fajnie, wziął mnie, przechytrzył, nie? Tam takie bajdy, ja w to nie wierzę, nie? Bo to, że to jest stratek, że to jest tak zwany ruski szachista, no to przecież by nie doszedł do władzy. Także tu jest próba jakiegoś wybielania tej współpracy Merkel, współpracy Stasi z KGB czy z GRU. Także ja tego nie kupuję, ale pojawiają się głosy, i to w Europie Zachodniej, że koniec z dominacją Niemiec. To Niemcy zniszczyły Unię Europejską. To Niemcy wyhodowały Putina. Niemcy nie mogą dłużej przewodzić Europie. To jest drugie zastosowanie. Razem się zjednoczmy przeciwko Imperium Zła na wschodzie. I koniec z dominacją Niemiec na zachodzie.
Tak, pani Julia Tymoszenko.
Czas na Trójmorze.
Pani Julia Tymoszenko powiedziała właśnie, tak jak nie można jednocześnie usiąść na dwóch krzesłach, tak nie można jednocześnie wspierać agresora i należeć do wolnego świata. Dlatego Niemcy muszą wreszcie opowiedzieć się za którąś ze stron. Redaktor.
Jest.
Redaktor.
Niemcy przed jeszcze 2014 rokiem budowały Rosji centrum szkoleń bojowych. Także myślę, że się odpowie w Molinie nad Wołgą. Myślę, że się opowiedziały już od kanclerza Schrödera. Kontynuują te linie zbliżania z Rosją. Nie sądzę, żeby miały ochotę odpuszczać. No teraz trochę muszą, no bo już się nie da, ale jak tylko mogą, to się opierają tym, czy sankcjom, czy pomocy dla Ukrainy, no to widzimy, jak to wygląda. To już sami, no w samych Niemczech to już jest jako skandal traktowane, już są wezwania do dymisji minister obrony za to, co tam wyprawiają.
Tak jak można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że armię ukraińską wyposażyły i przygotowywały Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Nie? Oczywiście Polska też tu odegrała pewną rolę i chwała jej za to. Tu na przykład te zestawy Piorun, teraz podobno czołgi już pojechały. No ale tak od wielu lat już, powiedzmy od 2014-15 roku, to szkoleniem tej armii zajmują się i dozbrajaniem właśnie Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Z szczególnym naciskiem na Wielką Brytanię. Tak przynajmniej Ukraińcy, z którymi rozmawiałem, pokazują, że najpierw Wielka Brytania nawet, a potem Stany Zjednoczone, nie? Czyli tak wielka rola Brytyjczyków jest w tym, co się teraz dzieje. Stąd ta też nienawiść Putina do Anglii, do Wielkiej Brytanii. Stąd na przykład tam towarzysz Brown, czyli tuba rosyjska na Polskę będzie takie zawsze przeciwko Brytyjczykom, przeciwko protestantom, różne takie paszkwile robił, pisał, mówił i tak dalej. To jest tu pełna jedność. To z drugiej strony trzeba powiedzieć, że armia Putina byłaby ślepa i głucha, gdyby nie Niemcy i Francja. Bo oni tam mogą zrobić pancerze, mogą tam jakiś silnik zrobić, mogą zrobić oczywiście jakąś tam amunicję i tak dalej. Ale w elektronice praktycznie są z tyłu, no tam na Kamczatce, no powiedzmy, nie? Tu Tajwan jest zaprzeczeniem tego, nie? Że największa, można powiedzieć, zdolności produkcji elektroniki to Tajwan. W niektórych obszarach nawet 90% światowej produkcji najbardziej zaawansowanej. Nie? Także zobaczcie, małe wyspiarskie państwo, mały naród, 20-milionowy, nie? A czyli mniejszy od Polski, a zobaczcie, że stało się potentatem na skalę światową. A my, Polacy, tacy inteligentni, tacy mądrzy, wszędzie sobie radzimy, a z władzą swoją sobie poradzić nie możemy. Widać, że naród silny, ale bez głowy, nie? Jeździec bez głowy. Ja tak opisuję stan naszych elit i naszego państwa. Stąd trzeba jasno powiedzieć, że tak jak Czarek powiedziałeś, poligon budowanie centrów tam testowania i tak dalej, ale cały sprzęt celowniczy, elektroniczny, to ruskie czołgi mają z Berlina i Paryża. Tyle w temacie.
Redaktor Cezary Kłosowicz.
Głośno było wtedy o tych Mistralach, co Francja tam Rosji sprzedawała, o tych niemieckich inwestycjach, no jakoś tak ciszej, tak się przemknęły trochę. A to już było po Smoleńsku, to były lata 2011-2000 mniej więcej. Na 2013 Niemcy planowały nawet wspólne manewry niemiecko-rosyjskie, wtedy zostały odwołane oficjalnie z obawy przed reakcją Polski i krajów bałtyckich, przełożone na 2014. W 2014 było zajęcie Krymu, no i się to poodwoływało całkiem. Także to, taka jest postawa Niemiec wobec Rosji.
My będziemy już powoli przechodzić do końca programu i na teraz chciałabym pokazać fragment z wywiadu z Wiktorem Olivaresem, meksykańskim dziennikarzem pochodzącym z Meksyku, ale stacjonującym w Europie. Taka zajawka, żeby zachęcić was do obejrzenia tego wywiadu, więc zapraszamy.
Jeszcze gratuluję tobie za tłumaczenie. No to jeszcze w nowej roli zobaczycie państwo Magdę Fałek.
Zapraszamy teraz na obejrzenie.
Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, poświęć dosłownie kilka minut na wsparcie telewizji Idź Pod Prąd. Nasza telewizja utrzymuje się dzięki comiesięcznemu wsparciu widzów. Jeśli uważasz, że rzetelnie spełniamy swój dziennikarski obowiązek, codziennie zapewniając Ci informacje, komentarze, analizy, a także sporą dawkę humoru, zachęcamy Cię do wsparcia naszej telewizji. Jak to zrobić? Wejdź na stronę idźpodprąd.pl/wsparcie. Wybierz cel wpłaty. Możesz jej dokonać przez DotPay, PayPal, Blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad 1000 gitar, czyli 1000 osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPPTV. Gramy i gnamy dalej!
Mamy chwilowo problemy techniczne, ale jeszcze do końca programu postaramy się pokazać ten wycinek.
Ja zrobię, mam nadzieję, ciekawy myk. Magda, ty miałaś ile? 10 lat w 2010 roku?
8.
8, no to prawie, nie? Byłaś razem z nami, z dorosłymi, często na tych manifestacjach smoleńskich w Warszawie, w Lublinie. Teraz masz 20 lat. Powiedz mi jako przedstawiciel, bo ja wiem, jak stare capy, takie jak ja, się czują, ale no słyszysz to, co się dzieje ze Smoleńskiem. Przeżyłaś ten wczorajszy dzień, gdzie miało być wielkie coś, no było jak było. Jak ty się czujesz? Nie mówię, co myślisz o tym, kto jest winien, ale jak się czujesz jako młoda Polka? Jak to ciebie, że tak powiem, wprowadza w dorosłe życie w Polsce, czyli PRL bis?
No, tak. Myślę, że po tych wydarzeniach to tak widzę, że Polska nie jest państwem takim na poważnie. No to nie jest przyjemne uczucie widzieć, że kraj, jakby w którym się urodziłam i w którym mieszkam, nie traktuje swoich obywateli na poważnie i nie stara się, żeby to było sprawiedliwe państwo i żeby właśnie była sprawiedliwość.
Dzięki.
Teraz możemy przejść do ogłoszeń. Jeszcze polecamy wam nowy artykuł na Idź Pod Prąd. W czasie wojny zrozumieliśmy, że Polska naprawdę jest dla nas bratem. Daria Korsak, ukraińska studentka w Idź Pod Prąd wystąpiła, także zachęcamy do przeczytania tego artykułu. W sklepie internetowym na stronie idźpodprąd.pl dostępne są torby na zakupy i koszulki Pray for Ukraine. Dziękujemy za projekt Oldze Kursz, młodej Ukraińce. Także link znajdziecie na czacie. 19 kwietnia, wtorek o godzinie 18.30 w Sanockim Domu Kultury, ulica Mickiewicza 24, Sanok, odbędzie się bezpłatna projekcja filmu Genesis – Raj utracony. Zapraszamy serdecznie. Dzisiaj o 18.00 zapraszamy na dogrywkę Idź Pod Prąd – Edukacja dla Bezpieczeństwa, Podmiot z Pasją, wywiad z nauczycielką. Zapowiada się ciekawie.
Chodzi właśnie oto jak zwykle spóźnione przysposobienie wojskowe polskiej młodzieży. Niedługo będziemy też rozmawiać o strzelnicach, bo podobno tam są kolejki jak do lekarza normalnie kiedyś. A taki był program, pamiętacie? PiS robiło program, tam strzelnica w każdej gminie, czy coś takiego. No już tam przecięli wstęgę, skasowali, łapówki wzięte, do widzenia, strzelnic jak nie było, tak nie ma.
Zachęcamy was również do podawania dalej listu do prezydenta Zełenskiego. Teraz mamy aktualizację, jest również dostępny w wersji rosyjskiej. I po programie dzisiaj pomyśl dziś pastora Chojeckiego, do której z trzech grup ludzi się zaliczasz. I również kartka z kalendarza Piotra Setkowicza o locie Jurija Gagarina.
Także to ten, co ogłosił, że Boga nie ma, bo go przez okno nie widział. Taki dowcip.
I jeszcze mam informacje o gitarach. Na dzisiaj mamy 340 gitar. Dziękujemy wam bardzo wszystkim, którzy do tej pory wpłacili i którzy nas wspierają. I oczywiście zachęcamy do wsparcia nas. Tutaj dostaniecie informacje na czacie. Strona idzpodprat.pl/wsparcie. I przypominamy, że jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd młodzieżową Fundację Twój Ruch.
Może Fundacja Twój Ruch to działa dla Polski, możecie zobaczyć w osobie Magdy albo w osobie poprzedniego pokolenia, czyli Czarka, Uniki, Korneli, panien Gazdównych, tak czy?
Tak. No, no.
I jeszcze tam, nie tylko panien, ale tam jeszcze kawaler. Tak podpowiem, że już niedługo kawaler, ale to tam wesele, mam nadzieję, że opowiemy wam też ze szczegółami, bo też się żenią, wychodzą za mąż. Noż to cieszymy się z tego niezmiernie i czekamy na następnych.
Pozdrawiamy wszystkich.
Znaczy tu chodziło o dziennikarzy, nie? I szkolenie, tam, żeby mnie ktoś tam czasem tak nie zrozumiał.
I dostałam właśnie informację, że
ogarnęliśmy.
Tak, że mamy już ten wycinek z wywiadu, także na koniec programu też puścimy wam ten wycinek, będziecie mogli zobaczyć, a ja już będę się żegnać. Dziękuję bardzo. Ze mną był na łączach Cezary Kłosowicz, redaktor Cezary Kłosowicz. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
I w studiu redaktor, pastor Paweł Chojecki, redaktor
naczelny telewizji. Czy być redaktor, jaki tam tytuł mi dasz, nie ma znaczenia. Małpa, kontakt i tak dalej. No, dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia o 18.00 i mam nadzieję też jutro o 13.00.
Dziękujemy, do widzenia.
Myślisz, że rzeczywiście Polacy mają szansę na pokojową Nagrodę Nobla za pomoc Ukraińcom? Czy to jest tylko taka idea?
Chciałbym, żeby to wydarzyło się naprawdę. Nie wiem, czy to możliwe, ale uważam, że warto mówić o tym pomyśle, przedłożyć formalnie inicjatywę organizacji. Uważam, że na to zasługujecie. Jesteście narodem, który najbardziej pomógł Ukrainie, oczywiście przed wszystkimi innymi. I to jest konflikt, który obecnie absorbuje świat. Dlatego uważam, że Polska powinna otrzymać tę nagrodę.
Dziękujemy w ogóle za ten pomysł i mamy nadzieję, że tak rzeczywiście się stanie, bo tysiące czy setki tysięcy Polaków rzeczywiście pomaga dzień i noc Ukraińcom na granicy, ale nie tylko. Tak jak mówiliśmy, już kilka milionów uchodźców ukraińskich jest w polskich domach, a także w hotelach czy mieszkaniach.
Tak jest.
Tak, dziękuję za zaproszenie mnie tutaj, do Lublina. To piękne miasto, ludzie są bardzo serdeczni. Miałem bardzo przyjemny pobyt i nie mogę się doczekać, aby opowiedzieć całemu światu o tym, co się tutaj dzieje.
Apostoł Paweł dzieli ludzi na trzy kategorie. Symbolicznie nazwijmy je Żydów, Greków i uczniów Chrystusa. Ten podział możemy znaleźć w pierwszym liście do Koryntian, pierwszy rozdział, na przykład 22 werset i sąsiednie. Czym charakteryzują się Żydzi? Oni domagają się, by Bóg dał im znak, by teraz zaingerował. Boże, no spraw jakiś cud, najlepiej taki cud ponadnaturalny, typu jak kiedyś manna z nieba, czy coś w tym rodzaju. Jeśli dasz ten znak, no to ja pójdę za tobą. Druga grupa to są Grecy, czyli można powiedzieć przedstawiciele nauki i filozofii. Oni domagają się mądrości, żeby była jakaś bardzo skomplikowana teoria, jakaś niezwykła filozofia, która wyjaśni budowę wszechświata i tak dalej, i tak dalej. No i trzecia grupa to są uczniowie Chrystusa. Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów zgorszenie, czyli ci, którzy szukają tych znaków, no nie chcą, odrzucają znak, który oznacza śmierć Jezusa. No bo jeśli Jezus umarł, no to powstaje pytanie, dlaczego umarł? No i odpowiedź jest za mnie. Wtedy powinni pójść w kierunku tej trzeciej grupy, czyli stać się uczniami Chrystusa. Znaki nie dają właściwego kierunku. Mądrość ludzka też nie doprowadzi nas do prawdy. Dlatego apostoł Paweł mówi, upodobało się Bogu zbawić przez głupie zwiastowanie o krzyżu Chrystusa.
Kwietnia 1961 roku z kosmodromu Bajkonur w Kazachstanie wystartował statek kosmiczny Vostok 1. Jurij Gagarin jako pierwszy człowiek odbył na nim lot w przestrzeni kosmicznej. Kandydatów do tej misji szukano wśród sowieckich pilotów myśliwskich. Do ostatniego etapu przygotowań przeszło 20. W końcu do tego pierwszego lotu wyznaczono Gagarina. Gdyby z jakiegoś powodu nie mógł lecieć, zastąpić go miał Herman Titow. Oficjalnie o pierwszeństwie Gagarina zdecydowało jego pochodzenie społeczne i doskonałe zdolności obserwacyjne, ale chyba znaczenie miało i to, że był to człowiek, który u właściwie wszystkich wzbudzał sympatię. Ponieważ wywiad donosił, że 20 kwietnia człowieka w kosmos mogą wysłać Amerykanie, przyspieszono przygotowania do startu. Już po zamknięciu kapsuły z Gagarinem okazało się, że włas jest nieszczelny. Naprawiono go w ostatniej chwili. Podczas lotu były problemy z łącznością i za późno wyłączono silniki napędowe. Statek znalazł się na wyższej orbicie niż planowano. Rozszczelniły się zbiorniki z paliwem do silników korekcyjnych i trzeba było ich używać bardzo oszczędnie, więc statek kręcił się wokół swojej osi. Zaplanowano jedno okrążenie, potem silniki korekcyjne miały wyhamować statek. Kapsuła z kosmonautą miała się oddzielić od modułu silnikowego i spaść na Ziemię, ale nie udało się rozłączyć przewodów elektrycznych i przez pewien czas kapsuła spadała razem z modułem, dopóki w gęstych warstwach atmosfery przewody się nie przepaliły. Gdy kapsuła zmierzała do Ziemi, Gagarin widział przez wizjer płomienie. Powiedział do kontroli lotu, palę się, żegnajcie. Nikt wtedy nie wiedział, że to jest normalne zjawisko. Na wysokości 7 km Gagarin katapultował się z kapsuły i wylądował na spadochronie. Utrzymywano to w tajemnicy, bo aby lot był uznany przez Międzynarodową Federację, pilot powinien do końca pozostawać na statku. Zdaniem przyjaciół Gagarina nie mógł on powiedzieć, patrzyłem, ale Boga nie widziałem, bo w Boga wierzył, ochrzcił swoje dzieci w cerkwi.